Zbliżają się święta, więc kazanie będzie troszeczkę świąteczne. Chciałem troszeczkę mówić o świętach, o narodzinach naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz Pan Jezus Chrystus nie urodził się w grudniu. Nie wiem, czy to komuś sprawi przykrość, ale niestety nie urodził się w grudniu. Urodził się na przełomie września albo października, ponieważ w tym okresie jeszcze wypasa się owce, a kiedy czytamy w Biblii o narodzinach naszego Pana, to czytamy o tym, że pastuszkowie paśli owce. W grudniu w Izraelu nie wypasa się owiec. Także Jezus nie urodził się w grudniu i nawet Pan Bóg nie zadbał o to, żeby dokładnie powiedzieć, kiedy się urodził. Ale jeśli już wiemy o tym, że się nie urodził w grudniu i posiadamy tą cenną wiedzę, to czy możemy dojść do przekonania, że święta są dla nas nieważne, bo daty się nie zgadzają? Znaczy, każdy z nas ma urodziny i czasami je urządzamy, zapraszamy wtedy przyjaciół, rodzinę. I to od nas zależy, kiedy obchodzisz urodziny. Przyjęło się powszechnie, że urodziny się obchodzi w weekend najbliżej twojej daty, ale nikt nie może ci zabronić, gdybyś się urodził w grudniu, a obchodził urodziny w wakacje. Możesz zrobić grilla, wakacje i zaprosić wszystkich i wtedy powiedzieć, że będziesz od tej pory obchodził urodziny w wakacje. Nikt nie może ci tego zabronić. Jeśli ktoś urządza urodziny, imprezę i sprasza gości, to przychodzą ci, którzy ciebie kochają, prawda? A jeśli ktoś ciebie nie lubi i ciebie nie kocha, to nie przychodzi. To jest takie proste. I ci, którzy ciebie kochają i przyjdą na twoje urodziny, przynoszą prezenty i dla nich nie jest takie ważne, kiedy dokładnie to będzie. Przychodzą do ciebie, bo ciebie kochają, noszą cię w sercu. A jak cię ktoś nie lubi, to nie jest ważne. Zawsze będzie jakiś pretekst, żeby do ciebie nie przyjść. Czy robisz dokładnie w ten sam dzień, czy w innym. Także nie jest ważne dokładnie to, czy obchodzimy święta Narodzenia Jezusa Chrystusa zgodnie z datą. Są ważniejsze pytania, które powinniśmy sobie postawić, kiedy już chcemy te święta spędzić w najbliższym czasie. Czy pamiętamy, jaka to jest okoliczność w ogóle, te święta grudniowe, które przed nami? Czyje to są urodziny? Czy jesteś w ogóle zaproszony na te urodziny? Czy masz prezent dla solenizanta? To są bardzo dziwne święta, bo stawiamy choinkę i pod nią kładziemy prezenty nie dla solenizanta, tylko dla gości. Bardzo dziwne to jest, prawda? Normalnie na świecie jest tak, że człowiek robi urodziny i to jemu się przynosi prezenty. A to jest zupełnie na odwrót. Urodził się 2000 lat temu Chrystus, obchodzimy pamiątkę jego urodzin i zamiast przynieść jemu prezenty, przynosimy prezenty wszystkim, którzy przyszli na jego urodziny. Także nikt na ziemi nie ma tak dziwnych urodzin poza Jezusem Chrystusem. Ale zadaj sobie pytanie, czy jesteś w ogóle zaproszony na te święta? Czy gdyby Jezus naprawdę dzisiaj przyszedł i urządził urodziny, czy zaprosiłby cię? I czy masz jakiś prezent dla solenizanta? Zacznę taką krótką historyjką. Mała Asia powiedziała tak: mamusiu, czemu wszyscy są tacy radośni w Boże Narodzenie? No cóż, to są urodziny Pana Jezusa. I wszyscy cieszymy się z jego przyjścia na ten świat. Asia pomyślała przez chwilę, a potem zapytała: a czy w takim razie Pan Jezus cieszy się z nas? Skoro my wszyscy się tak bardzo cieszymy, że będą święta, czy Pan Jezus też się cieszy z tych świąt i z nas? Czy Jezus ma powody cieszyć się nami w swoje urodziny? Czy Jezus zaprosiłby ciebie na swoje urodziny? Czy Jezus jest naprawdę szczęśliwy, bo widzi to, co jest w naszych sercach, że Go kochamy? Czy widzi w nas autentyczne uczucie, a nie tylko taki sentyment do tego, że są święta? Jest Mikołaj, gwiazdka, choinka, światełka na choince. Czy Jezus cieszy się z nas? To, czy my mamy... To, że my mamy radość ze świąt, to jest taka polska tradycja. Ale czy Jezus jest tym, który też się cieszy z tych polskich świąt w naszym domu? I co takiego wydarzy się w te najbliższe święta w twoim życiu, że to będzie bardzo miły czas dla Jezusa? Po czym będziesz po świętach mógł powiedzieć, że było miło Jezusowi przy naszym stole? I to były szczególne święta, bo solenizm był szczególnie uśmiechnięty i radosny. Co takiego się wydarzy w najbliższym czasie? Kolejna taka historyjka. Pewien profesor psychologii na jednym z dużych uniwersytetów w Stanach zrobił grupie 40 studentów taki test na skojarzenie. Powiedział słowo, a oni mieli napisać od razu, z czym im się to słowo kojarzy. No i rozdał kartki i powiedział: Boże Narodzenie. I większość studentów odpowiedziała tak: choinka, święta, jemioła, prezenty, wolny dzień, kolędy, święty Mikołaj. Nikt z 40 studentów nie napisał urodziny Jezusa Chrystusa. I myślę, że gdybyśmy zrobili taki test na ulicach Giżycka, że zaczepiali przechodniów i zadawali proste pytanie: z czym kojarzą się pani święta? Część kobiet by powiedziała: z wielkim sprzątaniem i gotowaniem. Inne by powiedziały: z niesamowitą nerwówką. Gdybyśmy zapytali małe dzieci, to oczywiście by powiedziały: prezenty. Gdybyśmy zapytali mężczyzn, nie wiem, co by odpowiedzieli. Z wielką ilością TV. Słucham? Karp. Będę musiał znowu zabić karpia. Nie wiem, czy na to wyglądam, ale byłem w szkole gastronomicznej, uczyłem się na szefa kuchni. I mieliśmy raz zajęcia z pieczenia karpia i pani profesor kazała nam kupić karpia. No i wyznaczyliśmy koleżankę, która kupiła żywego karpia i pani profesor na zajęciach powiedziała, jak się zabije karpia, i spojrzała w stronę mężczyzn, a było nas chyba ze czterech tylko, i same kobiety, mówi: zabijcie tego karpia. I wszyscy spuścili głowy i nikt się nie zgłosił. I dziewczyna musiała go zabić. I go zabiła. Także z czym kojarzą ci się święta? Czy na pewno wiemy, o co chodzi w tych świętach? Czyje to są święta? Czyje to są urodziny? Czy ten, który obchodzi te urodziny, zaprosiłby cię na te święta? Czy ten, z którego powodu są te święta, będzie miał radość w twoim domu z powodu tych świąt? Bo to, że my mamy radość, dużo dobrego jedzenia, wolnego czasu, to my to wiemy. To jest właśnie polska tradycja. To są urodziny Jezusa, pamiątka, którą obchodzimy. I pojawia się pytanie, czy Jezus, gdyby dzisiaj obchodził te urodziny w Giżycku i wynajął największy lokal, czy by cię zaprosił na te urodziny? Ktoś z nas może powiedzieć: na pewno, bo Jezus kocha wszystkich ludzi. To prawda. Jezus kocha wszystkich ludzi. Jezus nie chce, aby ktokolwiek poszedł do piekła. Jezusowi zależy na każdym z nas. Ale Biblia mówi, że Jezus ma też swoje zasady. I że Jezus, który jest królem, zaprasza na urodziny, na imprezę, którą urządza, na swoich zasadach. I większość ludzi by powiedziała: zaprosiłby wszystkich. Ale Jezus, kiedy chodził po ziemi, nauczał w Ewangeliach, powiedział, że nie zaprosi wszystkich. I to nie ja wymyśliłem, to on to powiedział. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Mateusza. Zobaczcie, gdyby Jezus przyszedł do Giżycka, wynajął największy lokal, kogo by zaprosił? Czy na pewno by zaprosił wszystkich? Takie pierwsze myśli mamy. Ale Jezus już powiedział o uczcie królewskiej. Kiedy otworzycie sobie Mateusza 22 rozdział, od pierwszego wersetu, Jezus tutaj mówi, kogo by zaprosił na ucztę. A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. I Jezus to opowiadał swojemu ojcu. Bogu Ojcu, który jest królem, ale Bóg Ojciec ma jednego syna, królewicza, którym jest Jezus Chrystus. I Bóg Ojciec wyprawia ucztę swojemu synowi. I myślę, że Bóg Ojciec jest naprawdę zainteresowany urodzinami Jezusa. Jeśli ktoś z nas na poważnie traktuje urodziny Jezusa, to na pewno Ojciec w niebie też traktuje na poważnie to, że Jezus się urodził. I Jezus tu mówi, że ten król, Ojciec, posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Ciekawe, no nie? Jest królestwo, jest król i wysyła zaproszenie do wielu ludzi znanych z królestwa, żeby przyszli na ucztę w związku z urodzinami swojego syna i nikt nie przyszedł. I dalej posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły, tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli, jeden na pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi, znieważywszy je, pozabijali. Pan Bóg, Ojciec, przygotował niesamowite rzeczy dla nas. Już tutaj na ziemi Biblia mówi. To, co wam opowiadałem z Norwegii, to jest tylko taki przedsmak. To jest taka przekąska. Bóg Ojciec ma niesamowite rzeczy dla nas tutaj, wierzących ludzi już tutaj na ziemi. Że możemy doświadczać Jego uzdrowienia, możemy doświadczać Jego mocy, możemy nauczyć się słuchać Jego głosu. Możemy mieć poczucie olbrzymiej pokoju i radości i celu i sensu w życiu. I to jest tu u Pana. Tu nie jest mowa o fizycznym jedzeniu. Bóg chce cię karmić duchowo. Bóg chce być bardzo realny w twoim życiu. I zastawił przed tobą stół. I co się dzieje z ludźmi wierzącymi? Każdy jest bardzo mocno zajęty. Zobaczcie, ten werset mówi, że zlekceważyli jego zaproszenie. Bo każdy z nas może naprawdę czerpać garściami i jeść ze stołu pańskiego. Ale bardzo wielu, a szczególnie w dzisiejszych czasach, bardzo wielu wierzących ludzi jest bardzo mocno zajęta swoimi codziennymi sprawami. I tutaj Jezus mówi, że jedni byli bardzo zajęci swoim polem. Mieli tak mało czasu, że nie mieli czasu na to, żeby szukać Boga całym sercem. Bo zajmowali się polem, a jak ktoś jest rolnikiem, to całe życie jest robota. Jeśli ktoś ma jeszcze zwierzaki, to nie ma wolnego dnia. Rok temu pracowałem, gdzie jeden pan miał 120 krów. I miał taki ciągnik, że jak go pytałem o niego, to on mówi, no to taka najwyższa klasa Mercedesa. I ja mówię, a gdzie pan jeździ na wakacje z żoną? A on mówi, nigdzie. W ogóle nie mam żadnego wolnego dnia. 120 krów i 70 hektarów. Nigdzie nie jeżdżę. Jeśli mamy wesele, mówi, w rodzinie, to albo idzie żona, albo ja. Bo ciągle ktoś przy tych krowach musi być. Facet miał tyle pieniędzy. Co dwa dni przyjeżdżał w wielki beczkobusz i zabierał 2400 litrów mleka. I co z tego? Na czym polegało jego życie? Jego życie można było określić jednym słowem. Krowy. I zobaczcie, może tak w życiu być kogoś, że w ogóle nie ma życia. Jest tylko pole, jest tylko rolnictwo. Drugi zajmował się kupiectwem, czyli handlem. Taka typowa rzecz, która nam się kojarzy z Żydami, prawda? Nawet nie wiemy dlaczego. Nie wiem, czy o tym wiecie, że kiedy królowie polscy otworzyli granice przed Żydami, którzy uciekali z całej Europy, bo wszyscy ich prześladowali, no bo to są przecież ci, którzy zabili Jezusa, no nie? Dopiero niedawno ludzie w kościele się dowiedzieli, że Jezus umarł z powodu naszych grzechów. Jeszcze całkiem niedawno ludzie myśleli, że Żydzi zabili Jezusa. Jakby był na ziemi, byłoby fajnie. Ludzie nie czytali kiedyś Biblii. Nie wiedzieli o tym, że Jezus musiał umrzeć ze względu na grzechy każdego z was. Moje. Gdyby Jezus nie umarł, wszyscy poszlibyśmy do piekła. Wcale byśmy nie byli zadowoleni z tego, że Żydzi nie zabili Jezusa. Prawdę mówiąc, to nie Żydzi go zabili, tylko Rzymianie z Rzymu. Ale zobaczcie, kiedy Żydzi się sprowadzili do Polski, to królowie, kiedy otworzyli im granice, powiedzieli: dobra, możecie u nas mieszkać, nie będziemy was prześladować. To była cała lista zawodów, których nie mogli wykonywać. Na przykład nie mogli kupować ziemi i być rolnikami. Nie mogli być kowalami, nie mogli robić wiele różnych rzeczy. Mogli handlować. I po wiekach ci sami Polacy mówili: to Żyd jeden. I zawsze oszukują w tym handlu. I tylko tym się cwaniaki zajęli. Wiecie, dlaczego się zajęli? Bo my, Polacy, im nakazaliśmy, żeby się tym zajęli. I zabroniliśmy im wykonywania wielu zawodów. Tak było. Możecie to sprawdzić w historii. Dopiero później pozwolono im na wykonywanie niektórych zawodów. Więc zawsze Żyd nam w Polsce kojarzył się z kupiectwem i z kombinacjami. Ale niektórzy są tak zajęci swoim kupiectwem, że nie mają czasu na to, żeby przyjść na ucztę. Że ktoś może być tak mocno zajęty swoim życiem, że patrzy na kogoś, kto słyszy głos Ducha Świętego, kto jest zawsze uśmiechnięty, że ktoś, kto się o kogoś pomodli, zawsze jest zdrowy, mówi: też bym tak chciał. No to tutaj Jezus mówi: to przyjdź na ucztę do mojego Ojca, bo stół jest zastawiony i możesz z niego jeść. Także zobaczcie, a niektórzy nawet mieli odwagę, żeby znieważyć sługi Boga. Że jeśli ktoś stanie naprzeciwko ciebie i mówi: dlaczego jesteś taka smutna? Dlaczego jesteś taki smutny? Dlaczego w twoim życiu nie ma takiego realnego Boga? To jeszcze ktoś się zdenerwuje, na nas nakrzyczy albo nas popchnie. I tak było. Na to król uniósł się gniewem, posłał swoje wojska, kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi, zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, a sala zapełniła się biesiadnikami. I oczywiście, kiedy czytamy o tych sługach, to byli aniołowie. Bóg zastawił stół, wysłał sługi swoje i mówił: uczta jest gotowa. I zobaczcie, i oni zgonili ludzi, którzy pierwotnie nie byli wierzący, którzy nie należeli do Królestwa Jezusa Chrystusa. I weszli do sali dobrzy i źli. I tak powinno być w Kościele. Ostatnio czytałem jedną z książek. Jest taki pastor, który teraz, jego książki na Zachodzie są bardzo poczytne. Był pastorem bardzo dużego kościoła, parę tysięcy. I wiecie, co zaobserwował? Że zaraz po nabożeństwie ludzie zostawiają na krzesłach swoje torebki, w których mają portfele, kobiety, telefony, płaszcze. Że ludzie się czuli tak bezpiecznie w kościele, że szli do kawiarenki, rozmawiali między sobą i nikt nie patrzył na ławkę, czy ktoś ci nie ukradł torebki albo portfela. I on wstał, kiedy to zrozumiał, zaczął się modlić i mówi: to już nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. Wiecie, co miał na myśli? W tym kościele w ogóle nie było złodziei, nie było grzeszników. Kościół się już czuł bezpiecznie. To była taka zamknięta kasta. Ludzi, którzy się wszyscy znali, prawie nikt już nie ewangelizował, i stanął przed kościołem i powiedział: to się musi zmienić. W naszym kościele powinno być czuć alkohol. W naszym kościele powinno być czuć, że od kogoś strasznie jedzie papierosami. W naszym kościele powinien siedzieć ktoś brudny, bezdomny. W naszym kościele powinien być ktoś, kto wyszedł dopiero z więzienia. Bo taki jest Kościół Jezusa Chrystusa. Jeśli w kościele się czujesz bezpieczny i możesz bezpiecznie powiesić torebkę, to znaczy, że Kościół śpi dobrym snem. Jest bezpiecznie. Bezpieczna kryjówka. Ale tak nie powinno być. Zobaczcie, że tutaj Jezus mówi, że sprosili dobrych i złych na ucztę. Że przyszli dobrzy i źli. Przyszli ci, którzy naprawdę stwierdzili, że ich życie jest beznadziejne. I powiedzieli: chcemy więcej Boga. Chcemy jeść ze stołu Pańskiego. I przyszli na ucztę. Zobaczcie, także wszyscy są zaproszeni do kościoła. Wszyscy mogą jeść ze stołu pańskiego. I sala zapełniła się biesiadnikami. 11 werset mówi, wszedł król. Król ojciec wszedł i chciał zobaczyć, jacy to goście przyszli na urodziny jego syna. Żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale nawet kiedy w Polsce była szlachta i chłopi, nawet jeśli chłop był jednym z najbiedniejszych chłopów w wiosce, to zawsze miał dwa ubrania. Jedno ubranie było na tygodniu, żeby pójść w pole i pracować u siebie na polu u pana szlachcica, a drugie ubranie po co było? Do kościoła. Słuchałem kiedyś programu w radiu o współczesnych czasach i wypowiadał się lekarz, który był już staruszkiem i który przyjmował pacjentów w dużym mieście po II wojnie światowej i mówi tak, kobiety, które przyjeżdżały ze wsi do mnie, zawsze były umyte, pachnące i ładnie wyglądały. Dlatego, że one wiedziały, że jadą do lekarza albo że idą do kościoła. I to jest normalne, że jeśli ktoś cię zaprasza na wesele, to nie idziesz w dresach. Jak mnie kochają, to mnie zrozumieją. I w dresach na wesele. To jest brak okazania szacunku dla państwa młodych. Nikt z was nie poszedł w dresach na spotkanie z prezydentem Komorowskim. Ale Bóg jest wyrozumiały. Jak przyjdę w dresach, to mnie zrozumie. To zobaczcie, to był właśnie taki wyluzowany gościu, możliwe, że to był gościu, który był też właśnie dresiarz taki typowy, szalik i nazwa klubu sportowego. Totalny luz. Zaprosili go, to przyszedł. A co? Darmo dają jedzenie, to się naje. Weszedł i przyszedł król zobaczyć biesiadników. I zobaczcie, jak to się skończyło dla luzaka. Rzekł do niego, przyjacielu, nie powiedział, ty dresiarzu, tylko ładnie się do niego zwrócił król. Przyjacielu, jakżeż tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Zdziwił się, chyba pierwszy raz w życiu, że komuś przeszkadza jego dres. Wtedy król rzekł do sług swoich, do tych, którzy posługiwali na weselu. A to byli bardzo dobrze zbudowani aniołowie. Zwiążcie mu ręce i nogi, wyrzućcie go na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Gdzie go wywalili? Do piekła. Słuchajcie, kościół to musi być miejsce, które jest otwarte zawsze, dla wszystkich. Dla grzeszników i dla dobrych. W kościele powinni się pojawiać porządne Polki, gospodynie i nawracać do Jezusa, bo też się muszą nawrócić. I powinni w tym kościele pojawiać się kryminaliści i złodzieje. Kościół musi być miejscem otwartym dla wszystkich. Ale nie wszyscy idą z kościoła do niego. To, że ktoś chodzi do kościoła, to jeszcze mu to go nie czyni bezpiecznym. Jeśli nie włożysz na siebie odpowiedniego stroju, weselnego stroju, jeśli się nie przygotujesz na spotkanie z Synem Króla, z Jezusem Chrystusem, nie włożysz odpowiedniego stroju, a Biblia mówi, co to jest za strój, że jeśli człowiek swoje serce otworzy i powie, Jezu, potrzebuję stroju od Ciebie, ubierz mnie. I Biblia mówi, że jeśli człowiek otworzy swoje serce i powie, Jezu, oddaję Ci swoje życie, zapraszam Cię do mojego życia, moje życie należy do Ciebie, wtedy Jezus nas ubiera w biały strój. Daruje nam wszystkie nasze grzechy. Zaczyna Cię traktować tak, jakbyś nigdy nie zrobił tego, co zrobiłeś. To jest ten strój. Słuchajcie, a ten dresiarz wlazł do kościoła, słuchał tam, podobało mu się, może już zaczął nawet jeść, nie czekając na błogosławieństwo. Kiedyś byliśmy w kościele na chrzcie w Lublinie. Było bardzo dużo chrztów i masę ludzi. No i później po chrzcie był poczęstunek. I oczywiście co było na poczęstunku? Co jest zawsze w zborach na poczęstunku? Bigos. Ponieważ chrzest był bardzo długi i długo to trwało, wszyscy byli bardzo głodni. I kiedy podali ten bigos, to ludzie sobie nakładali jedli. I były takie dwie małe dziewczynki, 5 lat. Jak zobaczyły, jak ci ludzie rzucili się na ten bigos i jedzą, to na cały głos obie powiedziały: a modlitwa czereśniaki to gdzie? Jezus ma zasady. I wcale Jezus Chrystus nie zaprosiłby wszystkich na urodziny w Giżycku. Jeśli w tym roku zrobiłby urodziny w największej sali w Giżycku, nie zaprosiłby wszystkich. Zaprosiłby tylko tych, których by chciał, na jego zasadach. I przede wszystkim to, czego on oczekuje, to to, żeby każdy swoje serce oddał jemu i nałożył biały strój. Żeby stał się nowym stworzeniem. I tak jak mówię, Kościół powinien być miejscem, które jest całkowicie otwarte dla wszystkich, ale zobaczcie, dla każdego jest czas. Bez oddania serca Jezusowi nie wejdziesz do Niego. Zobaczcie, kiedy idziemy do kogoś na urodziny, to nie wypada pokazać się z pustymi rękoma. Dlatego, słuchajcie, zastanówmy się, co chcielibyśmy w tym roku na święta, czyli na urodziny Jezusa Chrystusa, ofiarować Jezusowi. Jaki masz prezent dla Jezusa? Na Wigilię. Chciałbym was zachęcić do tego, i za chwilę będziemy mieli też jeszcze czas na modlitwę. Zastanów się, co byś chciał w gronie rodzinnym powiedzieć na głos, kiedy będziesz zasiadał do stołu, że co w tym roku chciałbyś ofiarować Jezusowi. Kiedyś w swojej rodzinie zrobiłem coś takiego, że powiedziałem do całej rodziny, bo mama z tatą zawsze mnie prosili, że jako klecha powinienem poprowadzić. Więc przeczytałem fragment z Biblii i powiedziałem: dzisiaj nie będziemy łamać się opłatkiem. Rozdałem każdemu opłatek, powiedziałem: ułamcie sobie i niech każdy z was na głos powie, co sobie życzy w tym roku. Co chciałby od Boga. Ale dzisiaj chciałbym was nakłonić do tego, że kiedy zasiędziecie do stołu wigilijnego z najbliższą rodziną, czy moglibyście przed rodziną powiedzieć: a ja sobie życzę w tym roku, że chciałbym Jezusowi ofiarować to i to. Bo to są Jego urodziny, to nie są twoje urodziny. Słuchajcie, to jest niesamowity tupet, kiedy ja bym przyszedł do kogoś na urodziny, do Czarka na przykład, wszedł, Czarek naszykował pięknie dom, znaczy pomagał żonie, jest dużo dobrego jedzenia, zasiadam do stołu i mówię: Czarek, a jaki masz dla mnie prezent? Czarek mi zrobi taką minę. Jak to ja dla ciebie, przecież to moja urodziny. Słuchajcie, to jest najbardziej dziwne święto. Przechodzimy na urodziny Jezusa, zasiadamy do Wigilii. No i w niektórych domach oczywiście lepiej jest nie wspominać imienia Jezus, bo wtedy atmosfera się psuje. No to jest bardzo fajne święta właśnie. Polegają na tym, że jak tylko zasiądziesz, ty jesteś osobą nawróconą, czytasz Biblię, a część rodziny nie czyta Biblii i chodzi do innego kościoła i zaczniesz coś mówić o Jezusie, to odezwie się mama albo ciocia, mówi: milcz, nie psuj uroku świąt. Przy tym stole nie wspominamy Jezusa Chrystusa. I to są typowo polskie święta. No nie lepiej o Jezusie nie mówić, żeby się cała rodzina nie pokłóciła. Ale to są Jego urodziny. I chyba jest niegrzeczną rzeczą przyjść na urodziny do Jezusa Chrystusa i łamiąc się opłatkiem z kimś, albo nawet jakbyście się łamali, sami wzięli opłatek, powiedzieli: Jezu, zrób coś w tym roku dla mnie. A Jezus, gdybyście usłyszeli głos Jezusa, Jezus mówi: a może to ty byś chciał mi dać jakiś prezent z okazji moich urodzin? Znaczy, my cały rok prosimy Boga. To może przynajmniej ten jeden dzień. Nie prośmy o nic, łamiąc się opłatkiem. Nie życzmy sobie, zdrowia. To są bardzo głębokie życzenia. Pamiętam, że jak sobie podjąłem decyzję, łamiąc się opłatkiem ze swoją rodziną, że będę im patrzył prosto w oczy i mówił im prawdę i życzył im prawdziwych rzeczy, to po prostu nie wiedzieli, po prostu trzymają mi też rękę, żeby nie uciekli. Było im bardzo ciężko. Patrzyłem im w oczy i mówiłem: życzę ci, żebyś całym sercem uwierzył w Jezusa, mojego Pana. Żebyś był szczęśliwy, żebyś czytał Biblię. To po prostu czułem, jak wyrywają się. No bo byli przygotowani emocjonalnie na super głębokie życzenia. Zdrowia i szczęścia i pomyślności. To jest polska tradycja. Ale może po prostu spojrzyj komuś w oczy i zapytaj się go, a co byś chciał w tym roku, żebyś mógł dać Jezusowi? Bo wiesz co, bo ja chciałbym wam wszystkim powiedzieć, że w tym roku to ja bym bardziej chciał służyć ludziom i kochać innych bardziej. Będę się o to modlił, że Bóg mnie jeszcze wypełni bardziej miłością. To są urodziny Jezusa Chrystusa, to nie są twoje urodziny. To nie jest koncert życzeń, kto co by chciał sobie i łamiemy się opłatkiem. To przy łamaniu opłatkiem powinniśmy, jeśli w ogóle łamiemy się opłatkiem, powinniśmy mówić, co ja chcę dać Jezusowi w tym roku, a nie co on ma mi dać. W drugiej Księdze Mojżeszowej, 34 rozdział, werset 20 i 26, zobaczcie, co Bóg powiedział do Mojżesza odnośnie świąt. I nie wolno się ukazać przede mną z pustymi rękami. To mówi król ojciec. Król ojciec ustanowił święta w Izraelu, cztery najważniejsze. I powiedział do Żydów, do mężczyzn przede wszystkim. I macie się nie pokazywać z pustymi rękoma na święta. Większość Polaków, mężczyzn tego nie zna wersetu, więc oni przyjdą z pustymi rękoma i zapytają się jeszcze Pana Boga, co ma dla nich. Ale zobaczcie, Bóg mówi, masz nie przychodzić z pustymi rękoma na moje święto. Najlepsze z pierwocin ziemi, najlepsze płody, to co zarobiłeś, twoje powinieneś przynieść do domu Pana, twego Boga. Bo wiemy o tym, że świątynia była w Jerozolimie, i był wielki kraj. I ludzie przychodzili na cztery razy do roku na święta. I Bóg mówi, i macie się nie pokazywać z pustymi rękoma. To powiedział Bóg ojciec. Zobaczcie, i myślę, że nie zmienił zdania. Jeśli ktoś z was naprawdę obchodzi święta urodzin Jezusa Chrystusa i będzie Wigilia, to naprawdę nie możecie się pokazać na Wigilii z pustymi rękoma. Ale nie chodzi o ręce, bardziej o serce. Masz się nie pokazać z pustym sercem przed Jezusem. Masz wcześniej się zastanowić, co chciałbyś powiedzieć Jezusowi, zasiadając do Wigilii, a najbliższą rodzinę bierzesz na ławę przysięgłych jako świadków. Wypowiesz to ustami, ale Bóg będzie miał świadków. Powiedziałeś to przy rodzinie, przy Wigilii. Ja w tym roku chcę Jezusowi ofiarować to i to. Ja albo coś z serca, mogą być różne ofiary. Możesz ofiarować Jezusowi jakieś postanowienie, jakąś cechę charakteru, że chcesz zmienić. Znaczy nie, ja myślę, że wy już nie macie wad. Ale jeśli ktoś z was ma jeszcze jakąś wadę, to może ofiarować Bogu, że będzie szczególnie się o to modlił, żeby Bóg mu pomógł to zmienić. Albo ktoś się czegoś wyrzeknie, albo powie, że w tym roku chciałby szczególnie błogosławić dzieła Pana, czyli kłaść finansowo na Kościół. Ale nie możesz zasiąść do Wigilii z pustymi rękoma i z pustym sercem, bo to nie są święta. To jest polska tradycja. A to nie ma nic wspólnego z urodzinami Jezusa. To jest pusta polska tradycja. To nie są święta Jezusa Chrystusa. Bo jeśli chcesz naprawdę, żeby to były pamiątka urodzin Jezusa Chrystusa, to musisz mu coś przynieść. Dlaczego? Bo pierwsza Księga Kronik, 29 rozdział i 14 werset mówi, albowiem od ciebie to wszystko pochodzi i co z ręki twojej mamy dajemy tobie. Bo wszystko, co masz w całe twoje życie jest w ręku Pana i masz to wszystko od Pana. I nie możesz się pokazać z pustymi rękoma przed Panem. Jeśli uważasz, że On jest najważniejszy w twoim życiu i cały cel i sens twojego życia na ziemi to jest Chrystus, to jak możesz obchodzić jakieś urodziny Jezusa Chrystusa i nic dla Niego nie mieć? To nie jest poważne traktowanie Jezusa Chrystusa. Także kochani, dobrze się zastanówcie, czy chcecie obchodzić urodziny Jezusa Chrystusa. Bo można nie. Powiedzieć, Jezu, nie lubię urodzin. W ogóle nie lubię chodzić do kogoś, swoich obchodzić, nie lubię świąt. I wtedy nie masz problemu. Ale najgorzej jest, jeśli mówisz, że to jest święty dzień, że to jest miły dzień Bogu i nic dla Niego nie masz. Żadnych obietnic, żadnych postanowień. Nic dla Jezusa nie chcesz ofiarować. To nie są Jego urodziny w takim razie. To jest tylko wolny dzień, czerwona kartka w kalendarzu i dużo jedzenia. I to ty masz się dobrze. Ale to nie ma nic wspólnego z urodzinami Jezusa Chrystusa. Ale możemy to zmienić. Dlatego, że Kościół protestancki nie ma tradycji protestanckiej obchodzenia świąt. My mamy katolickie święta w Kościele protestanckim. Gdzie najważniejszy jest człowiek, nie Chrystus. Ale Bóg chce, żeby On był na pierwszym miejscu. Powstańmy. Zróbmy jeszcze taki czas modlitwy. Jeśli ktoś z was został poruszony i ma odwagę teraz, nawet tutaj w obecności braci i sióstr z kościoła, to dobierzmy się w takie grupy 3-4 osobowe. Miejmy chwilę teraz modlitwy. Może ktoś już teraz ma jakąś refleksję i chciałby coś Jezusowi powiedzieć, a później to powtórzyć przy stole wigilijnym. Miejmy jeszcze chwilę czasu modlitwy, aby Jezusowi powiedzieć, co myślimy, co chcielibyśmy Mu ofiarować z okazji świąt. Amen.